Proszę Państwa, w kwadransie z prawnikiem poruszamy sprawy bardzo praktyczne i bardzo przyziemne, a skoro są wakacje, to o organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bo przecież rodzicom zawsze zależy, żeby ich dzieci nie tylko odpoczęły, ale były bezpieczne. Dzisiaj o tych aspektach będziemy rozmawiać. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska, a gościem Radia Kraków jest pan radca prawny Mikołaj Prochownik. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
No to zaczynamy od tego, jakich formalności trzeba dopełnić, jakich formalności organizator musi dopełnić, żeby zgodnie z prawem ten wypoczynek mógł być zorganizowany.
Przede wszystkim, o czym trzeba pamiętać, każdy obóz, kolonia, półkolonia, obóz wędrowny, obóz zagraniczny, wszystkie takie formy wypoczynku muszą być zgłoszone do bazy wypoczynku. Jest to baza prowadzona na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki i te zgłoszenia jakby automatycznie są przekierowywane do danego kuratorium właściwego dla organizatora, a także do organów, które są właściwe dla tego terenu, na którym taki obóz bądź na placówka jest organizowany.
Po pierwsze zatem, kto jest organizatorem? Po drugie, noclegi, transporty, takie sprawy bardzo praktyczne.
Jakby wszystkie te elementy, o których pani redaktor wspomniała, no to są elementy też kluczowe. I one później, jeżeli pojawi się jakaś kontrola, no bo też jakby organy państwowe kontrolują na bieżąco w trakcie wakacji wszystkie takie formy wypoczynku. Dla organów państwowych jest to dosyć taki gorący okres, powiedziałbym, kiedy i Straż Pożarna, Sanepid, kuratorium mają dużo zajęcia. Także wszystkie te elementy są niezbędne później organizatorom do tego, żeby się móc prawidłowo wylegitymować. Zaczynając od tego, że jak już organizujemy taki obóz, no to oczywiście musi mieć jakiś tytuł prawny, tak posłużę się terminologią prawniczą, do miejsca, w którym będziemy ten obóz, na tym obozie. Może to być albo placówka hotelowa, to jest wtedy dosyć proste, po prostu zawieramy umowę odpowiednią z danym hotelem, pensjonatem, bądź innym takim obiektem, który jest jakby z definicji dostosowany do przyjmowania gości w dłuższym okresie. Dlatego też tam większość tych formalności powinna być już dopełniona. No i tak organizator powinien nam przedstawić zaświadczenie na przykład Straży Pożarnej, które jesteśmy zobowiązani przedstawić w kuratorium przy zgłoszeniu, o spełnieniu warunków tam przeciwpożarowych. Mogą być też tak oczywiście organizowane wypoczynki w innych miejscach, typu na przykład obóz harcerski gdzieś w lesie. No wtedy oczywiście trzeba zawrzeć stosowną umowę z właścicielem terenu, czy to Lasami Państwowymi, czy kimś innym, właścicielem na przykład prywatnym. No i później jakby ta umowa jest naszą podstawą, dla której my możemy w ogóle tam przebywać. Zaczynając od tego. Oczywiście jest cały szereg jeszcze dodatkowych obowiązków, które musimy spełnić. Przykładowo, jeżeli nie wiem, taki obóz w lesie ma mieć kąpielisko, no to oczywiście tutaj trzeba również załatwić zgody od na przykład Wód Polskich, trzeba dograć ratownika i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to jest z kolei właśnie na przykład w hotelu, w jakimś ośrodku wypoczynkowym, taka placówka wypoczynku, no to wtedy jest trochę prościej. No to na przykład kwestie kuchni, no mamy załatwioną, można powiedzieć. Oczywiście dalej to jest takie prawdopodobieństwo duże, że gdzieś w którymś momencie sanepid przyjedzie z kontrolą. Aczkolwiek, jak mówię, jeżeli to jest to organizacja, która zawodowo trudni się właśnie przyjmowaniem ludzi, no to zazwyczaj wszystkie te dokumenty, wszystkie te wymagania są dopilnowane. Takie założenie. Natomiast jakby trudniej to jest oczywiście komuś, kto organizuje samo od podstaw. Czyli właśnie na przykład, znowu wracamy do tych obozów na przykład harcerskich, gdzieś pod namiotami, które z kolei muszą sobie same zorganizować kuchnię, muszą mieć odpowiednią kadrę z odpowiednimi badaniami, muszą też później w razie kontroli na przykład sanepidu móc wykazać, że wszystko jest robione zgodnie z przepisami.
To, o czym rodzice najczęściej myślą, to jest opieka, to są wychowawcy i takie zmartwienie, czy to są osoby odpowiednio przygotowane, mające kwalifikacje, no i odpowiedzialne. Czy to jest jakoś weryfikowalne?
Powiem tak, no jest to weryfikowalne przede wszystkim przez organy państwowe, do których jest to zgłaszane. Ustawa nam mówi wyraźnie, kto może być wychowawcą w takich placówkach. W ogóle zacznijmy od tego, że mamy taką dwustopniową strukturę. Mamy wychowawców, którzy tak bezpośrednio pracują z młodzieżą i bezpośrednio sprawują nad nią opiekę. I mamy kierownika placówki, który jest jakby są odpowiedzialny za całość tej konkretnej formy wypoczynku, za wszystkie działania z tym związane, jakby jest, no trochę tak jak dyrektor szkoły, można powiedzieć, prawda? Jeżeli chodzi o wychowawców, no to ustawa nam pokazuje, wprost mówi, kto może być wychowawcą. No przede wszystkim albo jest to osoba, która ukończyła odpowiedni kurs, ma odpowiednie zaświadczenie, natomiast są też pewne wyjątki w ustawie dla osób, które wykonują określony zawód lub określoną działalność, które jakby nie muszą się legitymować tym kursem. No są to przede wszystkim nauczyciele szkolni na przykład, ale też na przykład instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika. Także te akurat okoliczności dosyć łatwo jest zweryfikować, także no wszystkich na przykład półkoloniach organizowanych przy szkołach, czy właśnie na obozach harcerskich, no te okoliczności będą już od początku raczej znane. Tutaj oczywiście musimy też działać w zaufaniu do organizatora, który zgłasza taki wypoczynek, ale też jakby do organów państwowych, które oczywiście mają obowiązek to kontrolować. W razie na przykład kontroli, no będą wszystkie takie zaświadczenia bądź status takich osób weryfikowany jak najbardziej.
Co dzieje się, jeżeli na takim obozie, na kolonii, coś stanie się niedobrego? Kto ponosi odpowiedzialność za różnego typu wypadki? Bo przecież one mogą być.
Generalnie no, możemy wyróżnić po dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności. Karną i cywilną. Przynajmniej cywilna, to wiadomo, jakby jeżeli komuś coś się stanie, musimy za to zapłacić, jeżeli to jest z naszej winy. Od odpowiedzialności cywilnej możemy się ubezpieczyć. Co warto zrobić, nawiasem mówiąc, jak się organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Natomiast odpowiedzialności karnej się nie możemy ubezpieczyć. I to jest zawsze coś, co no, w większości przypadków z urzędu będą badały organy państwowe, czy nie zachodzi jakieś przesłanki do pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności karnej, nie zachodzą.
Jakie sprawy podlegają odpowiedzialności cywilnej, a jakie karnej?
Musimy pamiętać, że każdy, kto faktycznie przejmuje opiekę nad dzieckiem, wchodzi w rolę tak zwanego gwaranta. W rozumieniu prawa karnego. Czyli on gwarantuje swoją osobą, że danej osobie nieletniej jakby nie nastąpi żaden negatywny skutek dla tej osoby, ani dla innych osób z uwagi na działania tej osoby, na którą sprawuje opiekę. Czyli przykładowo, jeżeli ja jestem rodzicem, no to ja jestem oczywiście gwarantem 24 godziny na dobę, że moim dzieciom nie stanie się żadna krzywda, ani że moje dzieci nikomu żadnej krzywdy nie zrobią, nie ukradną nic i tak dalej. W taką rolę wchodzi wychowawca na obozie i tak samo wchodzi w tą rolę kierownik danej placówki. Od momentu przyjęcia dziecka na obóz, jakby faktycznego sprawowania opieki, do momentu oddania go rodzicom, opiekunom prawnym, taka osoba właśnie jest tym gwarantem, która musi pilnować, dbać o to, żeby ani tym podopiecznym, ani innym osobom przez tych podopiecznych nie stała się żaden negatywny skutek dla nich nie nastąpił.
Za co opiekun, wychowawca albo kierownik takiego wypoczynku może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej?
Jasne. Przykładowo, jeżeli nasz podopieczny na obozie, na kolonii, na półkolonii, na jakiejkolwiek innej formie wypoczynku, zabierze jakąś rzecz innej osobie, no, możemy mówić o czynie, który w kodeksie karnym jest zdefiniowany jako kwalifikujący się na kradzież, prawda? Ja specjalnie mówię tak trochę enigmatycznie, bo zwróćmy uwagę, że nie każdy odpowiada w tym samym zakresie. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności nieletnich, to jakby pełna odpowiedzialność karna jest dopiero od 17 roku życia. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność powyżej 15 roku życia, to tylko w pewnych szczególnych takich przypadkach, no najcięższych przestępstw tak naprawdę. Natomiast poniżej tych granic mamy odpowiedzialność już taką szczególną na podstawie ustawy o resocjalizacji nieletnich. Poniżej z kolei 10 roku życia w ogóle nawet taka osoba nie odpowiada. Natomiast jakby tą odpowiedzialność trochę przejmujemy my. Czyli jeżeli właśnie wrócimy do tego naszego przykładu, jakaś rzecz zostanie zabrana, pieniądze wartościowe, nie wiem, telefon, cokolwiek innego, no to my odpowiadamy po pierwsze karnie, tak, że jakby właśnie będąc tym gwarantem, nie dochowaliśmy naszych obowiązków i w rezultacie ta rzecz została zabrana. Tak? Ktoś ją stracił. Można powiedzieć, doszło do czynu, który spełnia znamiona przestępstwa, kradzieży. Tak samo odpowiadamy też cywilnie. Czyli jeżeli po prostu ktoś stracił jakąś rzecz o określonej wartości, no to ktoś może dochodzić od nas tej samej wartości pieniężnej, żebyśmy mu zwrócili, mówiąc w skrócie.
To jest jeden przykład. Drugi przykład, jeżeli komuś coś się stanie, tak. Jeżeli dozna uszczerbku na zdrowie, jak się to ładnie mówi.
Tak, no tutaj możemy wyróżnić całą gamę przypadków. Od działań jakichś bardziej lub mniej świadomych, po zupełnie no, takie nieszczęśliwe wypadki wręcz, prawda? Przykładowo, grając w piłkę, ktoś się przewróci, dozna jakiegoś urazu. Wstrząs mózgu, złamanie, no, zwichnięcie nawet, no, cokolwiek, prawda? Oczywiście zależy jeszcze, jak poważny jest to uraz, bo wtedy mamy też na przykład gradację tej ciężki uszczerbek na zdrowiu, lekki uszczerbek na zdrowiu i tak dalej. Natomiast, no, co do zasady, no, nastąpiła taka sytuacja. Mamy jakiś skutek w postaci właśnie urazu, tak, uszkodzenia ciała. No i w tym momencie badamy, czy przy tej grze zostały zachowane pewne ogólnie przyjęte normy bezpieczeństwa. Przykładowo, czy gra odbywała się w miejscu do tego, mówiąc krótko, nie tyle przeznaczonym może, na przykład na boisku, co miejscu, które nie sprawiało, że powinny nam się zaświecić czerwone światełka. Tu nie należy grać w piłkę, bo to jest niebezpieczne. Przykładowo, no, przy ruchliwej ulicy, jeżeli nie ma żadnego zabezpieczenia, nie jest odgrodzone to miejsce od samochodów, no, możemy uznać, że jest to dosyć ryzykowne, prawda? Tak samo, jeżeli na jakimś rumowisku, w górach, nad przepaścią, no jakby tutaj przypadki oczywiście można mnożyć. Dlatego też tak ważne jest przede wszystkim zachowanie zdrowego rozsądku, tak ważne jest właśnie takie poczucie odpowiedzialności. I to też kategoria prawna, to znaczy jak rozsądnie działający obywatel, przeciętnie rozsądnie działający obywatel zachowałby się w danej sytuacji. Czy dla nas sytuacja mogłaby budzić jakieś zastrzeżenia, no właśnie, czy zaświeciłyby się takie czerwone światełka, tu jest niebezpiecznie. Czy też była sytuacja jakby zwyczajna i po prostu nastąpił uraz. No przykładowo, jeżeli taki mecz odbywa się na boisku jakimś przy szkole na przykład, no i nastąpił po prostu taki nieszczęśliwy, klasyczny nieszczęśliwy wypadek.
Zderzą się,
zdarza się, prawda? To w takim wypadku można powiedzieć, że jakby nie będzie tej odpowiedzialności. Najprawdopodobniej. No, oczywiście zawsze wszystko zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy, prawda? Ponieważ jakby były wszystkie te normy bezpieczeństwa dochowane. No i jakby odpowiedzialność prawna, chciałem to podkreślić, nie ma służyć nam temu, żeby krępować nasze ruchy, czyli na przykład nie robić rzeczy, które normalnie podopieczni nasi by robili, czyli gra w piłkę, nie wiem, spacery do lasu i tym podobne rzeczy, tylko to ma właśnie nam pomagać zachować odpowiednie normy, zachować właśnie taki zdrowy rozsądek, żebyśmy zdawali sobie sprawę, tu jest ryzyko, musimy mu przeciwdziałać. Albo, że no wiadomo, są urazy, no to musimy mieć, dajmy na to, opiekę medyczną na naszej, w naszej placówce albo dostęp do opieki medycznej. Musimy mieć apteczkę pierwszej pomocy i tak dalej, i tak dalej. Że jakby te wszystkie normy musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, musimy pamiętać o tej naszej odpowiedzialności, ale tak jak mówię, nie powinno to skutkować tym, że ona nam krępuje przesadnie ruchy. Wiadomo, jakby idąc po ulicy też może się komuś coś stać. No i oczywiście później jest rola prawników, żeby zbadać, czy ten, kto szedł po ulicy, był pod odpowiednią opieką, czy wyszedł sobie z ośrodka, bo nikt go nie pilnował, czy też po prostu szli gdzieś z grupą, była opieka zapewniona, no i faktycznie taki nieszczęśliwy wypadek zdarzył się, co też może się po prostu w praktyce zdarzyć.
Bardzo dziękuję. Pan radca prawny Mikołaj Prochownik był dziś gościem Radia Kraków i o wypoczynku letnim dzieci i młodzieży rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Za uwagę dziękuję. Marzena Florkowska.